Złudzenia wyboru. Socjologiczna analiza systemu wyborczego. System wyborczy nie jest, jak chcielibyśmy wierzyć, neutralnym mechanizmem służącym do translacji preferencji społecznych na władzę polityczną. Jarosław Flis w swojej książce Złudzenia wyboru demaskuje go jako złożony układ społeczno-instytucjonalny. To architektura, która poprzez samą swoją konstrukcję narzuca aktorom politycznym określony sposób myślenia i wymusza konkretne wzory zachowań. Jednocześnie dostarcza ona społeczeństwu złudzeń co do własnej sprawczości. Analiza Flisa wymyka się prostemu opisowi mechaniki wyborów. Staje się czymś znacznie głębszym. To pogłębiona socjologiczna egzegeza relacji między instytucjonalną ramą a społecznym wyobrażeniem o polityce. Klasyczny podział na systemy większościowe i proporcjonalne to intelektualna ślepa uliczka. Jak słusznie zauważa autor, taki podział bardziej zaciemnia niż wyjaśnia. W jego miejsce pojawia się nowa siatka pojęciowa, zbudowana na trzech fundamentalnych napięciach. Między kolejnością a udziałem, proporcjonalnością a większością oraz ekspresją a strategią. Każda z tych par odsłania wewnętrzny konflikt logik rządzących aktem wyborczym. Uświadamia nam, jak głęboko sama mechanika liczenia głosów rzeźbi nasze obywatelskie wybory. Kolejność i udział to dwie kategorie opisujące odmienne logiki politycznego sukcesu. Pierwsza, logika kolejności, przypomina mechanikę rywalizacji sportowej. Tu liczy się wyłącznie względne miejsce w wyścigu. Zdobycie nawet trzeciej lokaty oznacza mandat, czyli laur zwycięstwa. Głosowanie staje się w tym modelu próbą wytypowania triumfatora, a nie wyrazem autentycznych przekonań. Tymczasem zasada udziału wyrasta z zupełnie innej architektury myślenia. Wynik ma odzwierciedlać wkład. Im większy procent poparcia, tym większy udział w podziale władzy. Nie chodzi więc o wyprzedzenie innych, lecz o proporcjonalne przełożenie preferencji na mandaty. W praktyce oba te światy przenikają się, lecz sposób ich konfiguracji kształtuje odmienną dynamikę kampanii i strategii partyjnych. Najbardziej złożoną opozycją jest napięcie między ekspresją a strategią. Głosowanie ekspresyjne to akt wyrażenia siebie, manifestacja tożsamości czy lojalności ideowej, ma charakter komunikatu. Nawet jeśli nie przekłada się na realny wynik, stanowi wyraz obywatelskiej obecności. Głosowanie strategiczne jest jego lustrzanym przeciwieństwem. To wyrachowany, instrumentalny manewr, całkowicie podporządkowany przewidywanym rezultatom. Wyborca nie głosuje na tego, kogo autentycznie preferuje, lecz na tego, kto ma szansę wygrać. Wymaga to chłodnej analizy sondaży i, co najtrudniejsze, skłonności do kompromisu z własnymi wartościami. Flis demaskuje tu subtelne mechanizmy, które pokazują, jak bezwzględnie kalkulacja wypiera ekspresję. Głosowanie staje się taktyką przetrwania w warunkach niepewności. System wyborczy przypomina architekturę pełną ukrytych przejść i celowo zakrzywionych korytarzy. Jego konstrukcja faworyzuje jednych kosztem drugich. Wśród mechanizmów deformujących polską ordynację dwa pozostają najbardziej niedocenione – progi naturalne oraz relatywna waga głosu. To procesy ukryte, lecz nieubłaganie pracujące w tle każdej elekcji. Zacznijmy od progu naturalnego, który autor trafnie określa mianem progu wykluczenia. Nie jest to bariera zapisana w ustawie. To matematyczna nieuchronność wynikająca z liczby mandatów do podziału w danym okręgu. Im mniejszy okręg, tym wyższy próg, poniżej którego nawet solidny wynik procentowy nie daje absolutnie nic. Paradoks polega na tym, że przekroczenie ustawowego progu 5% w skali kraju nie gwarantuje realnej reprezentacji. Jeśli partia nie zdoła przeskoczyć niewidzialnej poprzeczki w poszczególnych okręgach, wypada z gry. W skrajnych przypadkach próg ten sięgał nawet 12,5%. To więcej niż formalny wymóg dla koalicji. Naturalne progi działają niczym niewidzialne mury. Analiza wyborów z 2007 i 2011 roku dowodzi, że to właśnie one były znacznie silniejszym filtrem niż formalne zapisy ustawowe. Prawdziwy mechanizm selekcji operuje w tle, cicho i bezwzględnie, zgodnie z twardą logiką metody D'Hondta. Jednak progi to zaledwie preludium. Drugi filar iluzji opiera się na wadze samego głosu. Intuicja podpowiada nam, że w demokracji każdy głos waży tyle samo. Nic bardziej mylnego. Jarosław Flis bezlitośnie obnaża, że głosy obywateli mają różną siłę rażenia. Waga głosu jest funkcją dwóch zmiennych, sposobu przydziału mandatów oraz lokalnej frekwencji. Już sam fakt, że mandaty przyznaje się na podstawie liczby mieszkańców, a nie uprawnionych do głosowania, sprawia, że w okręgach z wyższym odsetkiem dzieci głos dorosłego waży po prostu więcej. Prawdziwa perwersja systemu ujawnia się przy analizie frekwencji. Wysoka frekwencja, typowa dla dużych miast, paradoksalnie osłabia siłę pojedynczego głosu. Oznacza to, że wyborca z Warszawy idąc do urny oddaje głos o mniejszej mocy niż mieszkaniec mniejszej miejscowości. Co więcej, dopisanie głosu w Polonii do okręgu warszawskiego dodatkowo rozcieńcza jego siłę. W efekcie wielkomiejski wyborca zostaje zdegradowany do roli politycznego statysty. Dochodzimy do ironicznej konkluzji. Jedynym momentem, w którym wszystkie głosy w Polsce mają identyczną wagę, jest sprawdzanie, czy partia przekroczyła ogólnokrajowy próg wyborczy. Cała reszta opiera się na systematycznym różnicowaniu siły głosu. Demokracja proporcjonalna? Owszem, ale tylko z nazwy. Taki stan rzeczy premiuje duże, zdyscyplinowane ugrupowania i wywołuje efekt samospełniającej się przepowiedni. Skoro głos na małych może się zmarnować, racjonalny wyborca wybiera dużych z czystej kalkulacji. W polskim systemie wyborczym obecni posłowie, tak zwani inkumbenci, stanowią niemal osobny gatunek polityczny. Są obdarzeni unikalną odpornością na zmienność nastrojów elektoratu. System, choć na pozór otwarty, w istocie kreuje środowisko, w którym urzędujący poseł staje się gatunkiem dominującym. Jego sukces nie wynika wyłącznie z charyzmy, lecz z mechanizmów wzmacniających efekt pierwszego miejsca i siłę znajomej twarzy. Wbrew intuicji główna oś rywalizacji nie przebiega między partiami, lecz wewnątrz nich. To gra o przetrwanie w zamkniętym ekosystemie. Gdy lista wyborcza staje się mapą pozycji startowych, a jedynka oznacza niemal pewny mandat, celem kandydata nie jest przekonanie wyborcy, lecz aparatu partyjnego. System nagradza tych, którzy potrafią zdobyć przychylność centrali. Istnieje w tej grze jeszcze jedna figura, kandydat przynęta. To tak zwani naganiacze z dalszych miejsc na liście. Ich zadaniem jest przyciąganie elektoratu, choć sami nie mają realnych szans na mandat. Generują oni głosy dla partii, a jednak ich wkład pozostaje nienagradzany. Są jak kibice, których doping niesie drużynę do zwycięstwa, ale dla których zabrakło biletów na mecz. Ten mechanizm jest fabryką frustracji i politycznego wypalenia. Jarosław Fis kreśli metaforę polskiego systemu jako labiryntu o siedmiu kręgach. Pierwszy krąg to pęknięcie między deklarowaną a realną logiką wyborów. Kandydaci z tej samej listy stają się dla siebie groźniejszymi rywalami niż konkurenci z innych ugrupowań. Drugi krąg demaskuje iluzję równej wagi głosu. Trzeci krąg to królestwo inkumbentów, nieformalnej, potężnej grupy kontrolującej listy. Wybory zamiast selekcji nowych twarzy stają się procesem reprodukcji tej samej elity. Czwarty krąg to strefa moralnej dwuznaczności. System promuje działania strategicznie skuteczne, lecz etycznie wątpliwe. Nagradza konformizm i cwaniactwo. Piąty krąg odsłania kulisy teatru wyborczego z udziałem wspomnianych naganiaczy. Szósty krąg to dominacja partyjnych liderów nad lokalnymi strukturami. W tym teatrze inkumbenci nie tyle bronią mandatu, ile odtwarzają swoją pozycję w grze, której zasady znają na pamięć. System generuje iluzję zmiany, podczas gdy w istocie konserwuje elitę. Demokracja okazuje się strukturą samoreprodukującą się, w której wybory rzadko przynoszą realne otwarcie. Siódmy i ostatni krąg labiryntu to medialna deformacja świadomości politycznej. Media sprowadzają wybory do prostej rywalizacji dwóch bloków. Celowo ignorują złożoność wyników i faktyczne mechanizmy systemu. W efekcie tworzy się przepaść między społecznym wyobrażeniem o demokracji, a jej realnym kształtem. Ta rozbieżność rodzi zniechęcenie i poczucie wyuczonej bezradności. Beneficjenci systemu milczą o jego patologiach, gdyż ujawnienie prawdziwych reguł gry osłabiłoby ich przewagę. W swojej pracy Jarosław Flis nie nawołuje do rewolucji, proponuje subtelną kalibrację mechanizmu, korektę, która może wywołać głęboką zmianę. Jego koncepcja to spersonalizowana ordynacja proporcjonalna. Nie jest to technokratyczna inżynieria, lecz próba odpowiedzi na pytanie, jak zorganizować zasady gry, by nie wypaczały one sensu demokracji przedstawicielskiej. System ten, znany z praktyki niemieckiej czy nowozelandzkiej, opiera się na dwutorowym mechanizmie głosowania. Rozdziela on tożsamość terytorialną od układu sił partyjnych. W istocie każdy z dwóch oddanych głosów pełni inną funkcję. Pierwszy pozwala wybrać kogoś. Drugi pozwala wybrać coś. Osobę i program. Twarz i ideę. To rozszczepienie pozwala wyborcy wyrazić pełnię swojej tożsamości bez konieczności dokonywania bolesnych kompromisów. Obecnie główną walutą jest jedynka na liście, a nie realne poparcie. To lista, a nie elektorat, jest głównym mechanizmem dystrybucji władzy. Spersonalizowana ordynacja miałaby te toksyczne dynamiki zneutralizować. Pozwalając głosować osobno na człowieka i na partię, system chroni lokalność i daje każdemu okręgowi jednoznacznego reprezentanta. Uspokaja wewnętrzną rywalizację, gdyż miejsce na liście przestaje być gwarantem sukcesu. Eliminuje zjawisko głosowania strategicznego, czyli przymusu wybierania mniejszego zła. Zmiany musieliby jednak dokonać ci, którzy na obecnym stanie rzeczy zyskują najwięcej. System nie reformuje się sam. Mamy do czynienia z zamkniętym obiegiem, który reprodukuje się przez ludzi, których sam ukształtował. Propozycja Flisa staje się więc zawoalowanym aktem oskarżenia. Obecny system nie nagradza tych, którzy najlepiej reprezentują interesy społeczeństwa, lecz tych, którzy najsprawniej opanowali arkana partyjnej arytmetyki. Czy taka ordynacja uleczy całe nasze polityczne piekiełko? Z pewnością nie. Może jednak otworzyć drzwi do uczciwszej rywalizacji, w której polityka stanie się na powrót sztuką reprezentacji, a nie tylko sztuką przetrwania. Właśnie to uczyniłoby ją dla wyborców bardziej zrozumiałą i, co kluczowe, mniej iluzoryczną.